trzeci sezon Czułość nagrywany jest dzięki uprzejmości wydawnictwa Wielka Litera, wydawcy książki dr Sophie Mord Czułość, poradnik pozytywnego egoizmu.
Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że wpływ mediów na każdego z nas jest kolosalny. Widać to po ostatnich wydarzeniach, widać to po tym też, że wielu z nas po prostu zrezygnowało z posiadania kablówki, a telewizor służy często do oglądania YouTube'a, Netflixa, czy też wspomnień z wyjazdów, bo można teraz szerować sobie przecież filmy na komórkę i jest super. To jest też zabawne, bo coś, co miało być takim nadrzędnym elementem kultury masowej, coś, co miało być narzędziem do rozrywki dla wszystkich, dla mas, no powoli staje się gigantycznym złem. Do telewizji możemy jeszcze dołożyć social media i właściwie obszar kolejnej fali manipulacji staje nam przed oczami, nie? Chociaż to bardziej tsunami niż fala. Szczególnie dla osób wysokowrażliwych. Jak na te media jako osoby wysokowrażliwe reagujemy? Co nam one robią? O tym wszystkim w tym odcinku. Z pomocą przychodzi trzeci rozdział książki Czułość dr Sophie Mord, która w sumie w tym trzecim sezonie wysokowrażliwego podcastu jest właściwie moim drogowskazem i wyrocznią. I okazało się, że być może warto, nie wiem, w sumie sama możesz sprawdzić i podjąć tą decyzję i dać mi znać, że warto porozmawiać o tym, jak na osoby wysokowrażliwe wpływają rzeczy w telewizji, które przecież docierają do nas permanentnie i często propagandowo i podprogowo, ale także reklamy w tej telewizji, choć nie tylko w telewizji, i na koniec social media, typu Facebook, Instagram, ale też LinkedIn, na którym myślę, że wielu z was posiada swoje konto. Zresztą ja też na tych trzech mediach sobie prześnie funkcjonuję. To będzie w sumie takie subiektywne kompendium, podszyte trochę komentarzem Sophie Mord. Mam nadzieję, że ci się spodoba, że będzie dla ciebie znowu po raz kolejny, tak jak często do mnie piszesz, takim okazem zbieżności, taką sytuacją, w której sobie powiesz, kurde, ja też tak mam. No, a jak tak nie masz, to też możesz do mnie napisać. To co? Zaczynamy!
Natłoki myśli, nadmierne wzruszenia, zachwyty pięknem i potoki słów, upragniona cisza, zbyt duża empatia i dostrzeganie niuansów. To wszystko jest darem, a zarazem przekleństwem w wysokowrażliwym świecie. Idąc ulicą, spędzając czas z bliskimi, rozmawiając z szefem, na każdym kroku masz otwarty szeroki kanał odbioru każdego dźwięku, gestu, słowa, obrazu. Czym jest? Jak sobie z nią radzić? Skąd się tu wzięła? Głęboko wierzę, że świat potrzebuje dzisiaj przede wszystkim wrażliwości. Zapraszam na wysokowrażliwy podcast. Małgosia Leduchowska.
Tak ogólnie to w mediach wszelakich przekaz, który do nas dociera, jest mocno wystandaryzowany. Raczej mało dba się o to, czy coś jest mocno edukujące, ale dba się przede wszystkim tak naprawdę o to, żeby była oglądalność i ilość wyświetleń, i klikań, i serduszek oraz wszystkich w ogóle lajków. Dba się też o ilość viewersów, im więcej, tym lepiej. Więc skoro to ma takie być, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co się sprzedaje? Ano, seks, dupa, golizna, to się sprzedaje. No, jakby niech pierwszy rzuci we mnie kamieniem ten, kto się z tym nie zgadza. Jakby ilość gołych dup i seksów w internecie pewnie jest na torcie procentowym największa. Jestem o tym święcie przekonana. A dopiero w krok za tym pojawiają się jakieś takie rzeczy, może nawet nie tylko w internecie, tylko w ogóle w mediach. A potem w krok zatem pojawiają się konflikty, kryminały. W ogóle my jako Polacy uwielbiamy kryminalne podcasty, kryminalne książki, kupujemy ich po prostu na kilogramy i słuchamy tego wszystkiego na tyle, że rzeczywiście Kryminatorium, chociażby taki podcast jest top of the top zawsze w pierwszej piątce albo dziesiątce maksymalnie. No i takie niewyjaśnione sprawy też się bardzo fajnie sprzedają. Jak człowiek musi się nagłówkować, są zagadki jakieś do rozwiązania, do rozgryzienia i o wow, wtedy to jest naprawdę zajebiście. I jeszcze bym wrzuciła tutaj taką kategorię trzecią, którą nazywałam sobie pseudoporady. To są takie rzeczy pod tytułem jak żyć, typu uwielbiasz parzyć herbatę? Na pewno robisz to źle. Jezus, jak mnie to wścieka. Może jak ja widzę te artykuły, to mnie po prostu to gotuje totalnie i o Boże. Więc ja dzisiaj w ogóle w tym odcinku pewnie się trochę będę gotować. Mnie prywatnie w mediach dobija uprzedmiotowienie człowieka, takie szczególnie w programach jak Love Island, Warsaw Shore i tym podobne. W ogóle reality show to dla mnie jest taki rak nad raki i kiedy przypomnę sobie chociażby jakiś fragment 20 kontra 40, to ten program, gdzie o jakiegoś Lubaszenko podobnego typa puszyły się kobiety, którym w ogóle niczego nie brakowało, to dosłownie mnie nosi. I ja się tak śmieję, ale naprawdę pod tym śmiechem jest naprawdę duży wkurw. Ja bardzo przepraszam za to słowo. I ogólnie ta złość, w ogóle feria emocji, jakie się kryją już w tym krótkim przekazie na samym początku, powinna dać ci naprawdę sporo do myślenia, bo w sumie, jeśli miałabym być szczera, to pierwszym zagrożeniem korzystania z mediów jest po prostu uleganie emocjom lub jakby też nakręcanie swoich własnych emocji, których przecież odczuwamy naprawdę bardzo dużo, ale też nie tylko przyjmujemy od innych, ale w wyniku interpretacji różnych rzeczy i takiego poczucia często konfliktu wartości, to my po prostu. Ja tu mam krótki ląd, ja bym to po prostu wszystko spaliła i powiedziała ludziom: zacznijcie robić kurwa mądre rzeczy, bo po prostu zczeznę, skisnę i jeszcze w ogóle nie wiadomo co. A przecież, no właśnie, no i teraz skoro tyle emocji to we mnie wzbudza i na pewno to słyszysz, to przecież takie nadrzędne pytanie brzmi, a miało przecież relaksować i tego nie robi, więc o Boże. No, seksizm, patriarchat, ciało idealizm. Oglądasz i w sumie wiesz, jak powinnaś teraz się ubierać, ile ważyć przy swoim wzroście, jak się teraz malować, jakie są kolory w tej chwili modne, jakich podpasek użyć, aby poczuć wolność podczas okresu. Jezu. No i ciekawostka, którą odkryłam na temat w ogóle wpływu mediów, a szczególnie reklamy, to też mnie mocno zatrzymała i w sumie skłoniła do refleksji, bo okazało się, że pewna badaczka, taka doktorantka ekonomii z Uniwersytetu w Zurichu, ona się nazywa Chloe Michel, zrobiła takie badania, które potwierdzają, że gdy w danym kraju wydaje się więcej pieniędzy na reklamy, następuje znaczący spadek satysfakcji z życia wśród obywateli. I ja sobie pomyślałam, o kurka siwa, a my jesteśmy jednym z tych krajów w Europie, chyba jednym z nielicznych, a może nawet jedynym, który wręcz ubóstwia banery, billboardy przydrożne. Nasrane mamy tego na każdej elewacji budynku, przy jakiejś drodze krajowej, powiatowej, tam gdzie tylko jest jakiś duży ruch. I po prostu sobie pomyślałam, no jak my możemy być szczęśliwi, skoro nie ma nawet milimetra naszej przestrzeni, w której się poruszamy, w której nie byłoby jakiegokolwiek komunikatu, nawet subtelnego, który mówi: kup to. No dobra, to zacznijmy od reklam. I jak sobota, to tylko do Lidla. Związek między reklamami a niezadowoleniem z życia istnieje, ponieważ ludzie bez przerwy chcą mieć więcej. Kup więcej, kup więcej. Przecież jest tam parking, ram, pam, pam, pam. Boże, ja już wiem, że ja będę śpiewać cały dzień, a nawet cały wieczór tą reklamę. Wystarczy, że się uruchomię. Może też tak masz. Usłyszysz raz i potem śpiewasz i nie chcesz tego śpiewać, ale po prostu nie da się tego wyciągnąć z głowy. Ja tak mam i jestem po prostu, już sama sobie to zrobiłam. Tobie też na pewno, jeśli tak masz. No więc ogólnie, jeszcze teraz, kiedy sobie tak patrzę na reklamy w telewizji, zbliżają się święta wielkanocne i oczywiście media ekspert jest cool na święta ceny w dół, to mnie po prostu też jakoś mocno uruchamia, bo bierzemy kredyty na święta właśnie, by się pokazać, że mamy nowy telefon, nowy telewizor, czy jakiś nowy sprzęt AGD, albo nowe meble, chociaż tamte wcale nie były złe, albo robimy chorobliwy remont, żeby było tak zajebiście teraz wyremontowane wszystko. A nawet jak się czujesz sam ze sobą dobrze i ogólnie wcale nie czujesz, że trzeba wymienić telefon, zrobić remont, kupić nowy telewizor, to jakimś dziwnym trafem właściwie przeglądając jakiś magazyn typu L, albo jakiś tam, nie wiem, twój styl, albo jakieś inne tego typu pierdety, to dziwnym trafem czujesz, że w pewnym momencie kupując jakiś płaszcz, albo płaszcz i te buty, te właśnie, które są tak pięknie wyeksponowane na super wyretuszowanym zdjęciu, to poczujesz się w sumie znacznie lepiej. No i zaczyna się ta taka nieustanna walka wewnętrzna, która mówi ci: nie jestem wystarczająca, ponieważ, no właśnie, nie dopasowałam się do ogółu, a przecież jakiś standard w tych mediach jest, no i trzeba za tym standardem gonić. Osoby wysoko wrażliwe uczą się ciągle dopasowywać do tego świata, ponieważ czują się cały czas odmienne. Więc taki mechanizm, który zaprasza nas do tego, żebyśmy byli tacy jak inni, też może w jakikolwiek sposób wpływać na to, że będziemy bardziej podatni na reklamy i na podprogowy przekaz, że tego potrzebujesz, aby podbić sobie status, aby żeby się wydarzyły rzeczy takie jak fałszywa akceptacja ze strony koleżaneczek lub koleżaneczków, którzy powiedzą ci: bo jaki zajebisty płaszcz i te buty, widziałem go ostatnio. Nie, no kurde, przecież tak nikt nie robi. Ale ogólnie ulegamy tej iluzji i zaczynamy się po prostu zapętlać w to, w ten konsumpcjonizm, no. Nie będę tego nazywać inaczej. Wydaje mi się, że ta podatność na reklamy w jakimś sensie może być bardzo trafna. Ja nie znalazłam na to żadnych badań, bo trudno, żeby ktoś robił takie badania, skoro o wysokiej wrażliwości jeszcze nadal tak wiele się nie wie i jeszcze się wszyscy kłócą, czy ona istnieje. Boże, nie? Natomiast tak bardzo subiektywnie wyciągając wnioski, przyglądając się tym mechanizmom, które nami powodują, to jest takie prawdopodobieństwo, że my na te reklamy będziemy bardziej podatni albo będziemy ulegać pewnej grupie reklam tylko po to, żeby właśnie chociażby zadbać o potrzebę przynależności. No bo to poczucie takim bycia takim nieadekwatnym można przecież w jakikolwiek sposób właśnie zniwelować. Na przykład zakupem jakiegoś konkretnego produktu, który się w tą strategię marki na wpisanie, podnoszenie statusu zajebiście wpisuje. No więc może tak być, że będziemy się po prostu tym reklamom nie stawiać okoniem, tylko właśnie będziemy im ulegać. No i właściwie kolejny grzech, który w reklamach istnieje, to imputowanie nam ideałów, wzorców. To chyba właściwie największy dla mnie skandal. Być może warto, żebyś sobie przypomniała reklamy z okresu takiego nastoletniego dorastania. Trochę żeśmy mieli reminiscencji w poprzednim odcinku, więc może nie będzie ci tak trudno. I odpowiedz sobie w sumie na takie pytanie, jacy tam byli ludzie, jak wyglądali, jaki mieli kolor skóry, jaką mieli sylwetkę, czy mężczyźni byli męscy, czy kobiety były kobiece, a dziewczynki dziewczyńskie. Bo ja jak sobie przypomnę, to wszystko było takie ideololo. Kobiety były oczywiście od testowania płynów do zmywania garów, faceci oczywiście, nie wiem, otwierali harnasia. Boże, jakie to jest straszne. Jak ja miałam mieć taki ideał mężczyzny, to bym chyba skisła. Ale tak czy siak, to, czym się trochę podkarmiliśmy w tym naszym nastoletnim wieku, no w jakiś sposób na nas wywarło wpływ. I na wielu z nas na tyle wpłynęło, że ukształtował nam się pewien ideał i on może być naprawdę taki niedościgniony, no bo przecież pomimo tego, że wiemy, że ci ludzie są wyretuszowani w postprodukcji, tam są po prostu takie filtry nakładane, że ja cię, a laski, które tam wiecie, ten krem na przykład, taki przeciwzmarszczkowy i one są już takie wypoczęte, to podobno się tam jakieś wcześniej, kiedyś, w latach 90. to się rajstopy zakładało na obiektyw, żeby właśnie trochę to światło porozbijać. Tak słyszałam, ale nie wiem, czy to prawda. Może to jest urban legend. W sumie to ja bym się chciała zatrzymać trochę na sylwetce. Jako osoba, która wiecznie boryka się z nadwagą, a wcześniej z otyłością, to ja oczywiście patrząc na ciała tych wszystkich kobiet, które reklamowały jakieś najróżniejsze produkty, wpędzałam się w jeszcze większe poczucie nieadekwatności i oczywiście w kompleksy. No bo te ciała były naprawdę zawsze idealne, te laski były po prostu wyniuniane, zawsze miały odpowiednich rozmiarów biust, odpowiednich rozmiarów pupę, super szczupłe uda. No i czy w związku z tym jakoś tak samoczynnie nie zaczęliśmy się wszyscy z nimi porównywać, z tymi ludźmi? To się dzieje właściwie z automatu, a moje samopoczucie, kiedy widziałam, że w sklepach właściwie rozmiarówka kończy się do takiego momentu, w którym ja na pewno już się w coś nie oblekę, to stałam się wielką przeciwniczką w ogóle trendów mody i zostało mi to do dzisiaj. Natomiast jak sobie przypomnę, jak się niestety standaryzowało wymiary sylwetek i chyba trzeba byłoby wtedy polecieć do Stanów, żeby kupić coś na mnie, i żeby to było modne i żeby to mnie obejmowało, no to naprawdę było mi ciężko. No a w reklamach oczywiście wszystkie laski nosiły rozmiar 36 albo 34, no bo czemu by nie? I właściwie bardzo szybko popadłam w taką kolejną falę kompleksów, bo skoro nie widziałam nikogo takiego jak ja, w reklamach, w gazetach, czy na, no nie wiem, no na ulicach też raczej nie, no to czułam się w sumie jakąś taką anomalią. No i nie dość, że wysoko wrażliwa, to jeszcze nie taka jak wszyscy fizycznie. Dzień dobry. Nie jest zbyt fajnie już na samym starcie jako nastolatka. No ale możesz sobie zadawać takie pytanie, po jaką cholerę my się w ogóle tak porównujemy? No i jest na to odpowiedź. Jest taki pan, znaczy był, bo już niestety nie żyje. Nazywał się Leon Festinger i stworzył teorię porównań społecznych. I w tej teorii stwierdził, że porównywanie się jest jednym ze sposobów, w jaki zdobywamy wiedzę o sobie i naszej pozycji w świecie. No i właściwie te ciule z tych reklam genialnie ten mechanizm wykorzystały. No naprawdę, po prostu genialnie to jest złe słowo. Perfidnie. Mechanizm wygląda tak. Reklama, porównanie, zdiagnozowanie niedoboru czegoś, zakup. Voilà, tak to działa. Serio, za każdym razem. I mimo, że nadal w porównaniu do reklamy to w naszym w rzeczywistym świecie jest różnica i nie osiągamy takiego życia jak w reklamie, To nadzieje, które w sobie rozbudzamy, bo przecież jest wydatek pieniędzy, więc powinna być jakaś kompensacja tego wydatku i tak dalej, chociażby jakaś psychiczna, no nie pozwalają nam ustępować w kolejnych zakupach i decydować się na kolejne rzeczy, na które wydamy nasze ciężko zarobione pieniądze. O to tym chamom chodzi. Tak ewolucyjnie to nasi przodkowie za pomocą porównywania się uczyli się, jaką pozycję zajmują w plemieniu. Ale czy mamy tu do czynienia z jakimkolwiek rozwojem ewolucyjnym, to śmiałabym wątpić. Nadal tak robimy. Obczajamy sobie innych, patrzymy, dobra. I myślę, że te moje onomatopeje, które teraz z siebie wydobyłam, mówią wszystko. W ogóle przed powstaniem internetu porównywaliśmy się w sumie do bardzo wąskiego grona. Bo mieliśmy bliskich, sąsiadów, ludzi w pracy, czy kolegów i koleżanki na podwórku. I na tym to nasze porównywanie się kończyło. No chyba, że sobie gdzieś tam wyjeżdżaliśmy, no to się troszeczkę ten krąg poszerzał. Dziś tak naprawdę porównywać możemy się do każdego, do kogokolwiek tylko, kogo sobie tam obejrzymy na TikToku, na Instagramie, czy gdziekolwiek. I możemy to robić permanentnie, 24 godziny na dobę. No dobra, ale skoro to wiemy, to i nadal nie wiadomo, co z tym dalej zrobić. No, pewnie z tego mechanizmu porównywania się na pewno nie zrezygnujemy. Nie ma takiej możliwości, to jest bardzo biologicznie wdrukowane i pewnie z tym walczyć się nie da. Ale trochę da się powalczyć z negatywnymi skutkami reklam, które na nas oddziałują. I tutaj za panią Sophie Mort z książki Czułość mam dla ciebie pewien fragment, który ci po prostu przeczytam. Gdy następnym razem zaczniesz krytykować swój wygląd lub przedmiot, który posiadasz i który nie jest najnowszą wersją danej rzeczy, przerwij na chwilę. Nie sięgaj automatycznie po nowe, szybkie rozwiązanie problemu, ani nie klikaj od razu przycisku kup. Zadaj sobie pytanie, kto czerpie zyski z moich niepewności? Mega mnie to ucieszyło, bo rzeczywiście też miewam czasem kompulsywne zakupy. Wydaje mi się, że to jest wtedy naprawdę wow, robię sobie przyjemność, a jeszcze coś tam mi się zrekompensuje. Ale rzeczywiście zadać sobie takie pytanie, po pierwsze, jakie napięcie próbuję tym zakupem zniwelować, bo to też może być w ten sposób, ale po drugie, kto będzie czerpał zyski z tej mojej niepewności, którą teraz czuję i którą rzeczywiście próbuję sobie jakimś zakupem zniwelować. Druga rzecz, którą znalazłam w książce, to kiedy zauważysz, że w twojej głowie pojawiają się negatywne porównania społeczne, pamiętaj, że to normalne ludzkie doświadczenie i przeformułuj swoją myśl. Gdy na przykład zdarzy się to w odniesieniu do reklamy, a ty pomyślisz, jestem brzydka, bo tak nie wyglądam, przypomnij sobie, że na ludzi w reklamach prawie zawsze nakładane są filtry, że są oni poprawiani w Photoshopie i poddawani różnym obróbkom. Oraz, że wartość żadnego człowieka nie zależy od jego wyglądu, nawet jeśli wiele razy nam to wpajano. A jeżeli zobaczysz, że jakaś osoba osiągnęła cel, którego nie udało ci się zrealizować, ona jest niesamowita, a ja jestem beznadziejna, spróbuj uznać jej osiągnięcie za inspirację, cel, do którego możesz dążyć, a nie oznakę swojej porażki. Jeśli męczy cię samokrytyka, to może warto w jakiś sposób sobie z nią poradzić. I obiecuję, że pojawi się jeszcze na ten temat odcinek tego podcastu. Inną rzeczą, która też mnie bardzo zainspirowała w książce na temat negatywnego wpływu reklam, to wykorzystuj porównania społeczne na swoją korzyść. Jeżeli potrzebujesz motywacji, przyglądaj się osobom, które radzą sobie nieco lepiej od ciebie i na których możesz się wzorować. Jeśli chcesz poprawić swoją samoocenę, popatrz na równych sobie, którzy ci imponują. Łatwiej jest być dumnym z czyjegoś sukcesu niż ze swojego. Ale ja tutaj grożę palcem i mówię, halo, ze swoich też trzeba być łatwo dumnym. Oraz tych, którzy w tej samej podróży znajdują się z tobą. Może szczebel niżej na drabinie kariery, dzięki temu będziesz pamiętać, jak daleko zaszłaś, mówiąc całkiem szczerze. Albo porównuj się do siebie samej z przeszłości. No i co do reklam na sam koniec, to jest dobra i zła wiadomość. Zacznę od tej dobrej. Dobra jest taka, że na szczęście w reklamach zaczyna się pojawiać jakaś zmiana trendu. Ona niestety nie jest rewolucyjna. Ona jest jakąś malutką szpilką w stogu siana, igłą się mówi. Natomiast jak sobie przypomnisz kampanię kosmetyków Dove, to rzeczywiście możesz sobie uświadomić, że ta różnorodność, do której sięgają producenci akurat tego kosmetyku, rzeczywiście pokazuje, że coś przynajmniej u nich w jakikolwiek sposób zaczyna się zmieniać. Zresztą Colgate też miała ciekawą kampanię, zaprosiła osoby, które rzeczywiście wyglądają bardzo nienormatywnie i mówiła o uśmiechu. Pamiętam takiego gościa, który miał dwoje różnokolorowych oczu i jeszcze też chyba cierpiał na bielactwo, więc miał takie charakterystyczne plamy odbarwione na swojej twarzy. Więc wow, to też na mnie zrobiło wrażenie. I ostatnio, o dziwo, podpaski Always też zaprosiły gościówę, która uprawia łyżwiarstwo, a naprawdę jest plus size i ona się tam naprawdę super wygina i widać, że jest elastyczna, wysportowana, to też robi na głowę. Pozytywnie rzecz jasna. Natomiast zła wiadomość jest taka, że niestety weszliśmy już w tak agresywną falę marketingową, że w sumie nawet nie wiemy, kiedy reklama do nas dociera i co jest reklamą. Dobrym przykładem jest influencerstwo i konta influencerek, które w sumie są podkupywane przez różne koncerny, różne firmy i niby tak od niechcenia opowiadają o swoich doświadczeniach związanych z tym produktem, a tak naprawdę są opłacane i często po prostu perfidnie kłamią. Mamy, które testują jakieś nowe butelki do karmienia niemowląt, też dostają te produkty do testów niby. No, w ramach wdzięczności dostają pokaźny przelew i jeszcze te produkty do wiecznego użytku, tyle ile będą im potrzebne. To jest jedna rzecz, więc tak naprawdę oglądamy różne rzeczy, przyglądamy się im i w sumie podprogowo dostajemy informacje, to jest fajne, to jest zajebiste, to mi się sprawdziło i możemy niestety ulegać tym reklamom jeszcze bardziej. A jak to jest dobrze zagrane, czyli dana influencerka rzeczywiście jest wkręcona i potrafi dobrze przekazać informacje emocjonalnie o produkcie, to wysoko wrażliwe osoby, myślę, że nieźle się mogą na to naciąć. I jeszcze jedna rzecz. Na pewno doświadczasz takich rzeczy jak wyświetlające się potem wszędzie reklamy tego, co sobie raz poszukałaś w wyszukiwarce. Mało tego, Google nas nasłuchuje, więc jak rozmawiałaś z kimś ostatnio o komodach i nagle pojawiają ci się w przeglądarkach albo w reklamach na Facebooku, to już jest quite scary. I ja naprawdę jestem tym coraz bardziej przerażona, ale to się dzieje i mam takich przykładów już co najmniej kilkadziesiąt w swoim takim internetowo, jednak krótkim życiu. I to mnie przeraża chyba i czuję się tym naprawdę mocno osaczona i nie chciałabym, żeby tak było, ale tak jest. No i co zrobisz? No i te reklamy jednak na te wysoko wrażliwe dusze mocno wpływają. No to pora na telewizję i film trochę też. To zaskakujące, ale ten kanał ma w sumie największy kłopot z przedstawianiem różnorodności, czyli telewizja, ekran. No i właściwie od razu przychodzi mi to larum, że co to jest, że w Wiedźminie na Netflixie elfy są czarne, to... Nawet ja to larum podniosłam, szczerze mówiąc, bo fanka Sapkowskiego i całego Wiedźmina i mi tam te czarnoskóre elfy nie pasowały i nie chciałabym, żebyś myślała, że jestem jakąś rasistką czy coś, tylko wyobraźnia mi po prostu pracowała inaczej, kiedy czytałam książkę i to był taki konflikt wewnętrzny ultrafana po prostu. No bo w sumie też trzeba sobie wprost powiedzieć, że karmiono nas ideałem piękna, takimi bohaterami o białej skórze. Więc co mi tu teraz będą zmieniać moje wyobrażenia w jakichś produkcjach? No i ogólnie też na szczęście trochę pojawia się poprawności politycznej, ale też, kurczę, sama nie wiem, bo czasami przeginają w drugą stronę. Nie mogę się jakoś z tym tematem poprawności poukładać i pewnie się nigdy nie poukładam. Ani nie jestem za, ani nie jestem przeciw, jestem gdzieś pomiędzy. No i generalnie cały ten rwetes z czarnym elfem nie jest aż tak popularny, nie? Bo to taki niuans się raczej pojawił. No i trochę się w tych amerykańskich produkcjach takich rzeczy pojawia, ale stereotypowe obsadzanie ról nadal to taki stan permanentny. To się cały czas dzieje i zazwyczaj główny bohater jest białoskórym człowiekiem. No a jeszcze w naszych telewizjach, teraz w Polsce, w serialach, w różnych rzeczach, w produkcjach, no to raczej się nie dostrzega jakichkolwiek zmian. I ktoś by mógł powiedzieć, no i co z tego? No tyle, że tym nasiąkamy, no i bezrefleksyjnie w to wierzymy. Wzorzec się w nas uklepuje, działa mechanizm porównywania. No nic zupełnie takiego w ogóle. Nic wielkiego. Przyznam szczerze, że obserwując polskie kanały telewizyjne i formaty, które proponują też, już tak odchodząc trochę od kina, to moje wysoko wrażliwe ciałko tam gdzieś wyje w środku. Nie powiem. Mam kilka jakichś takich poprawnych, nie wiem, no, ulubionych swoich programów. Nie jest ich dużo, pewnie na palcach u jednej ręki bym wymieniła. Pewnie się ciekawisz, więc od razu powiem. Twoja twarz brzmi znajomo, zajebiście uwielbiam ten program. Uwielbiam, jak oni się przebierają za tych innych ludzi i śpiewają i próbują naśladować. I mnie po prostu to zajebiście kręci. Jest to dla mnie jakaś rozrywka, ale dodatkowo też myślę sobie, że taka bzdura jak Koło Fortuny. Lubię zgadywać te hasła, które tam są. I chyba się już wszystko skończyło. No, to straszne. A nie, no jeszcze lubię Szansę na sukces sobie pooglądać. Lubię Masterchefa oglądać i Masterchefa Juniora. Lubię Voice of Poland i Voice Kids i Voice Senior. O, takie rzeczy, więc chyba widać, że ja jednak wolę takie proste, rozrywkowe sprawy. Więc generalnie jakby tak tą małą ciupinkę rzeczy, którą wymieniłam, odsiać od całej reszty, to nie powiem, ale naprawdę to, co jest popularne w tej chwili, no jest szokujące. Ja chyba zacznę od Królowych Życia, bo to jest jakiś dramat po prostu, ten program. Patodeweloper podejrzany o zabójstwo swoich ex bardzo młodych dziewczyn, Dagmara, która jest po wyroku i odsiadce za sutenerstwo, alkoholik i współzależniona, wypacykowana kobieta, przesadnie też wypacykowana kolejna, która ma tak dużo wszczepionych, dziwnych pewnie składników w pośladki, bo uważa, że Kardashianka numer 2 w Polsce jest naprawdę potrzebna. Nie znam imion tych wszystkich ludzi, tylko tą Dagmarę zapamiętałam. I nawet w sumie nie chcę znać, ale to, z kogo się robi bohaterów, to jakoś mocno mnie napawa kontrowersją i nie mam słów po prostu. Kilka razy zdarzyło mi się oglądać, czasami myślę sobie, spoko, to może jednak pooglądam trochę tą pop mieszankę, ale kurde, no ilość emocji i nerwów, które generuje ten program we mnie, jest po prostu ogromna. Następnie, Google Box. Ja bardzo byłam pozytywnie nastawiona do tego programu, ale tak naprawdę od jakiegoś czasu zauważyłam, że to jest taki publiczny lincz, hejt na wszystko, co w telewizji. I pewnie byłabym w sumie za, że tam się hejtuje różne rzeczy, gdyby nie to, że oni nie wyśmiewają programu, formatu czy czegokolwiek, tylko bardzo często hejtują osoby, które w tych programach biorą udział, a to nie do końca tak powinno być, bo w sumie Bardzo często są to takie komunikaty oceniające, pełen pojazd, szczególnie tej zgrai kieleckiej, która tam jest. Taki gość, który był strasznie gruby i zrobił sobie resekcję żołądka i teraz jest strasznie szczupły, nie pamiętam jak on ma na imię. On to dopiero potrafi obśmiać różne rzeczy. Czasami to też jest takie właśnie ambiwalentne ten program, bo czasami rzeczywiście obśmiewają to, co i mnie jakoś tam uśmiecha i rozśmiesza, ale ogólnie, kurwa, co to jest za format. Dalej mamy po tych dwóch formatach ukrytą prawdę, jakieś seriale, listy o miłości, no w ogóle wszelkie seriale, takie jak sędzia Anna Maria Wesołowska z pseudoaktorami, w których trzeba rozwikłać jakąś zagadkę, niczym tajemniczy kod Enigmy, ale najczęściej jest to jakiś totalny nonsens i sobie człowiek myśli, kurde, kto i jakie narkotyki dał tym scenarzystom i dlaczego w ogóle ja to oglądałam i czemu ja się w to wkręciłam i łapię się na tym, że po prostu zrobiłam sobie jakieś konkretne kuku. Tak ogólnie, to trzeba sobie wprost powiedzieć, że teraz jest taka moda od kilku sezonów na nową ramówkę, która ma swoją reklamę i na przykład na TVN-ie jest teraz ramówka zakazany owoc, taratara. Jezu. I po prostu oni tam tak śpiewają, że Jezu, nie mam słów, czemu oni śpiewają, bo muszą, bo mają kontrakt podpisany i sprzedaną duszę. Ale ogólnie tak się dzieje też na Polsacie, też sobie robią ramóweczki, chyba na TVP2 też, chociaż nie oglądam akurat tej telewizji. To tak czy siak kicz i to wszystko, co tam jest, to jest jakiś po prostu... No, tak ludzie nie żyją, no. O, wiem, zapomniałam powiedzieć, jaki program kocham najbardziej na świecie. Kocham po prostu Kuchenne rewolucje Magdy Gessler i ją kocham ponad wszystko. Trudno, część z was pewnie mnie właśnie teraz znienawidziła. No nie wiem, ale nie ma nic w telewizji, co dodałoby mi trochę otuchy, edukowałoby mnie, wzmacniało, cokolwiek by robiło. Często po prostu czuję frustrację i wstyd, że takie rzeczy funduje się ludziom masowo i ogłupia ich. Na osoby wysoko wrażliwe bardzo często wyczuwają ten kicz, wyczuwają ten fałsz i to wszystko w jakiś sposób no nie pozwala nam przejść obojętnie wokół tego, co nam się serwuje, więc się wściekamy, ja się uruchamiam najczęściej, nie wiem jak ty, ale tobie może się na przykład robić smutno, może ci być źle. I właściwie to chyba dobrym pomysłem byłoby, żeby po prostu sobie odpuścić oglądanie telewizji, tak całkiem szczerze. Szczególnie teraz, kiedy przerażająco jednym głosem w kontekście chociażby konfliktu na Ukrainie, wojny na Ukrainie, obie przeciwstawne telewizje mówią jednym głosem. Czy to nie jest zastanawiające? Ogólnie rzecz biorąc, większość z nas doskonale wie, że też w telewizji jest mnóstwo dezinformacji, zakrywania tematów innymi tematami, ponieważ ma być oglądalność i mamy się dać przyciągnąć do tego telewizora i to jest jeszcze coś, co przemawia za tym, żeby tej telewizji po prostu jak najmniej oglądać, jak najmniej mieć z nią do czynienia. Chyba nic dobrego z niej nie płynie. Poza Magdą Gessler. Na koniec trochę o social mediach. No, jak powiem, że są złe, to jednak chyba na zbyt mądrą nie wyjdę. Na pewno są dobre. Są złe i dobre jednocześnie. Tak jak wszystko w życiu. Tak czy siak, nie należy im odejmować tego, do czego zostały stworzone i co umożliwiają. No bo z jednej strony możemy pokazywać naszym znajomym, rodzinie zdjęcia ze swojego życia, bardzo szybko wszystkich update'ować, wystarczy wejść na czyjś profil na Facebooku i zobaczyć, gdzie się meldował, co robił. Oczywiście same dobre rzeczy. Jakby też w tym jest mnóstwo jakiegoś takiej próżności, takiego manifestowania swojej najlepszej wersji siebie. Z jednej strony jeśli nam to pomaga w czymś, no to nie wiem, czy ja bym była jakaś skora do krytyki, a czasami po prostu załącza nam się hejt na kolejną fotografię jedzenia zjedzonego gdzieś tam w jakiejś restauracji, pięknie podanego. Ale ja na przykład robię permanentnie zdjęcia jedzenia, które gdzieś jem, no bo lubię po prostu potem sobie do nich wrócić i powspominać sobie, jakie to było pyszne. Oprócz tego, czyli tego próżnej funkcji social mediów, one służą też do tego, żeby po prostu reklamować swoją pracę, dzielić się najróżniejszymi informacjami i też je znajdować. Chociaż jeśli jedynym medium naszych informacji polityczno-gospodarczych jest Facebook, to ja współczuję, bo ilość fake newsów po prostu jest zatrważająca, teraz szczególnie, bo jedną z najważniejszych gałęzi wojny, która się w tej chwili dzieje w Europie, jest chociażby wojna informacyjna i dezinformacja i sianie głupot dookoła, co było widać też oczywiście w trakcie pandemii. Natomiast tak czy siak, to jest naprawdę bardzo fajny aspekt social mediów, bo chociażby dzięki nim docieram do Was i poznajecie mnie, googlujecie, wyszukujecie na Instagramie i dowiadujecie się, że na przykład nagrałam najnowszy odcinek. Więc myślę, że nie są aż takie złe i byłabym hipokrytką, gdybym powiedziała, że właśnie do nich nie należy ich używać. Właśnie uważam, że najbardziej chyba do tego. No a ogólnie taki aspekt jeszcze, jedna funkcja, która w social mediach jest bardzo wyraźna, no właśnie służy do tego, aby łączyć się z podobnie myślącymi osobami, których być może nie spotkalibyśmy w świecie rzeczywistym. No i to jest fajne, ale ogólnie zauważ, że też często docieramy do takiej ściany, kiedy na przykład ktoś się z nami pod jakimś postem kłóci, postem, który opublikowaliśmy i jesteśmy święcie przekonani do prawdziwości tego, o czym napisaliśmy, bo to płynie z naszych wartości, z naszych przekonań. No ale ktoś się z tym nie zgadza, zaczyna się oczywiście nakręcać spirala jakiejś agresji werbalnej, potem hejtu, potem jakichś innych rzeczy, więc co robimy? A dajemy bana takiej osobie, usuwamy z grona znajomych, blokujemy, żeby do nas przypadkiem na Messengerze nie napisała i sprawa jest jakby załatwiona. I tego typu działania, no z jednej strony mają bardzo dobry wpływ na naszą psychikę, ale z drugiej niestety wpływają na to, że otaczamy się tylko podobnymi ludźmi do siebie, więc brakuje nam tej różnorodności w wyniku takich decyzji. No i jako osoby wysoko wrażliwe mam poczucie, i nie tylko wysoko wrażliwe, mam poczucie, że tworzenie tych naszych osobistych baniek, bo Facebook każdego z nas wygląda zupełnie inaczej, no jest naprawdę niebezpieczne, bo tracimy obiektywizm rzeczywistości poniekąd. To jest naprawdę takie pytanie i taki problem filozoficzny wręcz nawet. No ja się tak oczywiście poroztkliwiałam, pokazałam ambiwalencję, ale mimo wszystko w książce dr Sophie Mort Czułość znalazłam takie zdanie. Udowodniono jednak, że media społecznościowe mają szkodliwy wpływ na zdrowie psychiczne. Nie tylko ze względu na ukryte reklamy influencerów, lecz także przez niezliczone okazje do porównywania się. Dlaczego tak nie wyglądam? Dlaczego tego nie mam? Dlaczego moje macierzyństwo nie wygląda tak pięknie i nie było tak proste? Czy coś jest ze mną nie tak? Mało tego, w raporcie Królewskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego stwierdzono, że spośród platform takich jak YouTube, Twitter, Facebook, Snapchat i Instagram najbardziej negatywny wpływ na zdrowie psychiczne ma Instagram. Kurde, ja myślałam, że jednak Twitter, bo tam jest najwięcej hejtu, a jednak nie. Natomiast częstotliwość korzystania właśnie z tej aplikacji, no bezpośrednio powiązano wpływ właśnie tej aplikacji, czyli Instagrama, z częstszym występowaniem lęku, że coś nas ominie, przypadków znęcania się, negatywnego obrazu własnego ciała, niskiej samooceny, samotności oraz wysokich poziomów depresji i niepokoju. Co prawda, gdzieś spotkałam taki artykuł, taką publikację, że Instagram uratował komuś życie, ponieważ ma jakieś filtry alertowe, które pozwalają na podstawie zaobserwowanych profili wnioskować, w jakiej kondycji psychicznej jesteśmy. I to już jest w ogóle creepy, ale mimo wszystko wiem, że jakąś dziewczynę właśnie Instagram uratował przed samobójstwem, więc może nie taki diabeł straszny, ale z drugiej strony, no właśnie, abstrahując od tego jedynego przypadku, który znam, to jednak ten Instagram, jeżeli tylko polubimy jakieś profile, nie wiem, celebrytów, jakichś innych osobistości, które mają bardzo dużo pieniędzy na to, żeby chociażby odbyć szereg operacji plastycznych i kupić sobie najdroższe ciuchy, no to rzeczywiście w tym teście porównawczym, zgodnie z teorią porównania społecznego, będziemy wypadać stanowczo dużo gorzej. No i chyba należałoby powiedzieć, że najbardziej narażonymi osobami, które mogą mieć pogłębiony stan już tego, czego doświadczają, są właśnie te, które już na coś cierpią. Mowa o takich osobach, które właśnie cierpią na lęk społeczny, niską samoocenę. No i myślę sobie też, że wtedy, kiedy ulegamy temu mechanizmowi porównywania się, naprawdę może być ciężko. Trochę tak dekodując różne rzeczy, to ja jestem znowu bardzo, bardzo przekonana, że nikogo z moich słuchaczek i słuchaczy nie muszę przekonywać do tego, że wiele tych profili to po prostu fikcja. Ten ktoś, kto wygląda na bardzo wymuskanego, może w głębi duszy zmagać się naprawdę z jakimiś problemami, bo no, idealna powierzchowność nie oznacza idealnego życia. Bardzo często jesteśmy tak zafiksowani na tym, co zewnętrzne, że często przeoczamy to, co dzieje się pod powierzchnią. I mam bardziej niż pewność, czyli super pewność mam, że bardzo często te osoby, które prezentują nam się z najlepszej strony, doświadczają też oczywiście bardzo dużej ilości okropieństw. Oni też doświadczają hejtu bardzo często. Atakuje się ich zupełnie niepotrzebnie i wystawia ich tak naprawdę na ciężkie próby funkcjonowania w świecie social mediów. I tak sobie pomyślałam też, że warto powiedzieć, szczególnie tym z was, którzy rzeczywiście cierpią na ten problem porównywania się i ciągłego takiego dostrajania się do oczekiwań świata, że na pewno ten wzorzec nie powinien znajdować się wśród celebrytów. To jest pewne. Warto też powiedzieć, że media społecznościowe uzależniają i to uzależnienie bywa naprawdę bardzo silne. Jedna z rzeczy, która się pojawia w wyniku właśnie użytkowania mediów społecznościowych, jest FOMO, czyli Fear of Missing Out, czyli taki lęk przed tym, że coś nas ominie, czegoś nie będziemy wiedzieć i będziemy w tyle. Bo okazuje się, że ilość informacji, która pojawia się w ogóle w social mediach, w ogóle wszędzie się pojawia, zaprasza nas wszystkich do tak zwanego dyskursu społecznego. No i teraz przykładowy case, idziesz do pracy, ktoś opowiada o jakimś serialu, a ty masz go serdecznie w dupie, w związku z czym myślisz sobie, kurde, a może jednak dobrze by było pooglądać ten serial, żeby mieć o czym rozmawiać z tymi ludźmi, bo oni o tym ciągle opowiadają, albo jakiś film na Netflixie, albo coś tam. I ogólnie rzecz biorąc, to naprawdę może doprowadzić do takiego faszerowania się tym, czym się w ogóle nie chcemy faszerować. Warto powiedzieć, że w social mediach istnieje tak zwane sprzężenie zwrotne oparte na otrzymywaniu społecznego potwierdzenia swojej wartości. Tak stwierdził pan Sean Parker, jeden z twórców Facebooka, który później otwarcie mówił o swojej decyzji, że żeby zrobić coś, co wykorzystuje naszą psychiczną bezbronność. Więc to jest wszystko naprawdę skrzętnie ukartowane i jesteśmy poniekąd ofiarami tego, co sobie pan Zuckerberg kiedyś wymyślił. Problem polega na tym, że tam jeszcze pod spodem są oczywiście permanentne obserwacje tego, w co klikamy, jak szybko klikamy. Podsuwane nam są z częstotliwością co 15, co 25 i co 30 sekund jakieś konkretne reklamy. i warto, żebyś sobie to sprawdziła, na przykład na Instagramie czy na Facebooku. No i w zależności od tego, czy na przykład wcześniej nie polubiłaś jakiegoś filmiku z wesołym kotkiem, to cały czas permanentnie sprawdzana jest twoja gotowość do decyzji zakupowej. No i istnieje bardzo duża korelacja, że jeśli się wcześniej rozbawiłaś miłym kotkiem, to jak ci się potem wyświetli fajna bluza, albo koszulka, albo leginsy, albo jakiś krem na zmarszczki, to bardzo możliwe, że tym razem się skusisz, bo im lepszy masz nastrój, tym pewnie chętniej za pieniądze będziesz sięgać i będziesz je wydawać. No i poza tym to warto sobie powiedzieć wprost, że za każdym razem, gdy publikujemy swoje zdjęcie lub film i ktoś je polubi, dostajemy kopa dopaminy. No i jak tak dostajemy tego kopa, to chcemy więcej, bo dopamina jest super i się fajnie po niej czujemy. I dzięki tym małym nagrodom za nasze działanie, z większym prawdopodobieństwem znowu udostępnimy kolejne i kolejne i kolejne posty, które będą na przykład komentowane, lajkowane, szerowane i w ogóle będziemy się czuć naprawdę super zajebiście. No i to jest naprawdę uzależniające i w tej chwili w ośrodkach terapii nałogów naprawdę są też osoby uzależnione od social mediów, które nie potrafią i czują wręcz lęk, kiedy odstawia się je od kontaktu z wirtualną rzeczywistością. W ogóle też ciekawe jest to, że po odstawieniu na jakiś czas telefonu, nawet jeżeli jakoś tak strasznie nie jesteśmy uzależnieni, ale umówmy się, większość z nas jest, no to doznajemy w sumie deficytu tej dopaminy i przez to, że nie mamy jej na takim levelu, do jakiego przywykliśmy ostatnimi czasy, stajemy się w sumie głęboko nieszczęśliwi, potrzebujemy kolejnego kopa, no i właśnie z tego powodu wiele osób nie potrafi odłożyć tego telefonu i nie potrafi reagować na każde powiadomienie. Znam takie osoby, które permanentnie czyszczą powiadomienia. Są też takie, które mają to w dupie i widzą, że na przykład w Messengerze przy ikonce Messengera wyświetla im się 15, 20, 70 i jakoś sobie tym głowy nie zaprzątają, a niektórzy czyszczą do zera, żeby się absolutnie żadne powiadomienie nie wyświetlało. Mało tego, przecież teraz można sobie sprzęgnąć swój własny smartwatch z aplikacjami, których używamy, więc nawet jeżeli telefon jest w oddali, to mamy powiadomienie na naszym zegarku, że właśnie ktoś do nas napisał, nawet treść tej wiadomości się może wyświetlić. No i tak naprawdę jesteśmy w permanentnym kontakcie i jeżeli chodzi o detoks cyberdetoks, to się w ogóle nie dzieje, to jest przerażające. Prawdą jest, że dzięki social mediom świat w sumie nigdy bardziej nie był skomunikowany niż teraz. No i super. Problem polega na tym, że coraz częściej skazywani jesteśmy na samotność i wszelkie aplikacje pozwalają nam nawiązywać nowe relacje, ale coraz rzadziej komunikujemy się z osobami w świecie rzeczywistym. I ta wirtualna rzeczywistość bardzo mocno wypiera tą rzeczywistą przez właśnie social media. No i tak sobie czytałam książkę Czułość i znalazłam kilka szybkich rad, które ona rekomenduje w momencie, kiedy jednak te social media wchodzą nam za bardzo. Po pierwsze, każe nam powtarzać za sobą: moja wartość nie zależy od liczby lajków, które dostaję, czy liczby osób, które mnie obserwują, ani od żadnego innego zewnętrznego kryterium. Amen. Nie mam nic do dodania. Następnie, wyłącz wyświetlanie powiadomień na swoim telefonie. Ja to zrobiłam. Bardzo mocno rekomenduję. Zostały wymyślone po to, żebyśmy spędzali więcej czasu korzystając z telefonu, a nie po to, aby powiadamiać nas w pomocny sposób. Jeżeli ktoś będzie od ciebie czegoś potrzebował, to zadzwoni lub wyśle ci wiadomość. Wyłącz tę opcję od razu, to ci pomoże. Przysięgam, wyłączenie większości powiadomień i tych, które mi się też na smartwatchu pojawiają, to było święte uwolnienie. I nawet wyobraź sobie, że kiedyś przeczytałam piękne zdanie, że bycie offline jest nową formą luksusu, więc daje to do myślenia. Ponadto, trzymaj telefon poza zasięgiem wzroku, zamiast tylko kłaść go ekranem do dołu lub wyłączać, gdy z niego nie korzystasz. Nasze zdolności umysłowe pogarszają się, kiedy telefon pozostaje w polu widzenia. Badania pokazują, że już sama obecność tego urządzenia, wyłączonego lub nie, wpływa na naszą zdolność myślenia, zapamiętywania i wykonywania zwykłych czynności. No i na koniec, zaplanuj regularne przerwy od mediów społecznościowych. Skasuj aplikację tych mediów w telefonie, aby mniej cię kusiły. I rzeczywiście dobrze jest tak zrobić. Ja pierwszy taki cyberdetoks funduję sobie w tym roku dopiero za tydzień i nie będzie mnie przez 3-4 dni i w ogóle nie będzie jednego odcinka w przyszłym tygodniu, bo nie będę miała kiedy go nagrać. I trochę się zamierzam wyłączyć, ale też jednym z ważniejszych kroków, które wykonałam, było usunięcie bardzo licznego grona znajomych na moim profilu prywatnym na Facebooku. W tej chwili każdemu, kto mnie zaprasza do znajomych na moim prywatnym profilu, wysyłam sztandarowo jedną wiadomość, że to mój prywatny profil. Zapraszam do obserwowania po prostu profilu Wysoko Wrażliwy Podcast. Ponieważ, dlaczego? Nie to, że mam coś do ukrycia, absolutnie nie. Problem polegał na tym, że ja w pewnym momencie widziałam randomowe święta kogoś, randomowe wyjazdy kogoś na wakacje i potem sobie pomyślałam, kurde, I don't care, naprawdę, w ogóle mnie to nie interesuje, a bombarduje mi to mózg. I z perspektywy wysokowrażliwości, no to sorry, ale ja nie potrzebuję kolejnych i kolejnych i kolejnych porcji informacji o ludziach, których zupełnie nie znam. No, część osób się sfoszyła. Część osób nawet postanowiła mi napisać komentarze na Messengerze, potem je już blokowałam, bo nie będę się przecież tłukła nie wiadomo z kim, ale jedna laska mi napisała, że ona uwielbia, jak śmieci wyrzucają się same. Pomyślałam sobie, to o mnie czy o tobie? No i jakby z tym właśnie pytaniem pewnie i was zostawię. Na sam koniec warto powiedzieć, że jeżeli chodzi o media społecznościowe, to największym według mnie zagrożeniem i czymś, na co ja mam bardzo dużą czułość, wrażliwość i w ogóle bardzo, bardzo mnie to denerwuje, bardzo mnie to porusza, bardzo mnie to rozwibrowuje, bardzo się tego boję i w ogóle, są po prostu komentarze nękające i hejterskie, stalking i wszystko, co z tym związane. W internecie jest mnóstwo hejtu i nie odkrywam tu żadnej Ameryki. Najwięcej z tego, co widziałam, jest rzeczywiście na Twitterze. Tam po prostu ludzie jadą się zupełnie bez ogródek i to jeszcze w 160 znakach. Nie mam konta na Twitterze i nigdy mieć nie będę, to jest pewne. Natomiast ogólnie to jest cały czas zastanawiające, że ludzie czują się cholernie anonimowi wtedy, kiedy używają internetu i przeraża mnie to, że nie zdają sobie sprawy, że są w stanie być zidentyfikowani, jeśli dopuszczają się karalnych zachowań, bo w internecie też pewnych rzeczy po prostu najzwyczajniej w świecie nie można. Tak czy siak, kiedy szukałam jakiejśkolwiek wskazówki dla osób, które są wysoko wrażliwe i doświadczyły jakiegoś stalkingu albo hejterstwa, to znalazłam znowu coś w książce Sophie Mort Czułość. Po pierwsze, nie odpowiadaj sprawcom nękania. Naprawdę, żadna odpowiedź, tak jak ja tej lasce, nie odpowiedziałam nic, zupełnie. Po prostu ją zablokowałam, pomyślałam sobie, do widzenia. Jakby nie nakręcaj spirali, nie ma potrzeby i nie przyniesie ci to nic dobrego, nawet jak masz dobre intencje i chcesz coś wyjaśnić, wyprostować. Ja wiem, że kusi, ale nic nie wyprostujesz. Ta osoba już ma przekonanie na temat tego, że to, co wie i myśli o tobie, jest jedyne słuszne i nie ma siły, żeby to zmienić. Więc po co, moja babcia mówiła, po co tłuc się, nie powiem z czym, no. Po drugie, informuj zaufane osoby o tym, co cię spotyka. Nie siedź z tym sama. Jeśli ktoś ci coś powiedział, napisał, nawet jeżeli wydaje ci się to błahe i inni by się tym nie przejęli, to naprawdę, najzwyczajniej w świecie, opowiedz o tym komuś i poszukaj jakiegoś pocieszenia. Spotkało cię coś, co cię dotknęło i kij wszystkim do tego, czy to było mało intensywne, mało jakieś rozdzierające. Jeżeli cię to dotknęło, masz do tego prawo i porozmawiaj z kimś bliskim, żeby pomógł ci z tego stanu wyjść. Po trzecie, jeśli doświadczasz czegoś, co jest karalne, zachowuj komentarze i wiadomości jako dowody. Przydadzą ci się potem na policji. I rzeczywiście Ja miałam taką sytuację na Allegro akurat, że Gostek wysłał mi uszkodzony sprzęt RTV, który był drogi, i twierdził, że jestem jakąś jego konkurencją, która sama zniszczyła ten produkt i teraz oczekuje zwrotu. No totalna masakra, tym bardziej, że ja nie jestem żadnym sprzedawcą i niczego nie sprzedawałam na Allegro, więc w ogóle ten komentarz był totalnym nonsensem. Zaniosłam sprawę na policję. Rzeczywiście z rok to się wszystko kręciło, ale cały czas składałam zeznania i upierałam się i w końcu dostałam zwrot pieniędzy, które zapłaciłam. Jakby warto i nie należy rezygnować, jeżeli jest się ofiarą jakiegoś oszustwa lub jakichś rzeczy, które naruszają naszą godność i prywatność. Też ważne, jeśli doświadczasz czegoś nieprzyjemnego, po prostu zablokuj tego człowieka i go zgłoś. Jest naprawdę mnóstwo funkcji, zarówno na Facebooku, na Instagramie, na LinkedInie, które pozwalają dokładnie opisać, a oni to potem weryfikują, co się wydarzyło na podstawie wejścia w tą historię konwersacji pomiędzy wami. I już niejedną taką osobę udało mi się z internetowej przestrzeni usunąć na wieki, chyba że sobie stworzyła jakieś nowe konto na nowym mailu, no to wiadomo. Następnie wyłącz dostęp do internetu i upewnij się, że jesteś poza siecią, jeżeli czujesz, że ktoś cię właśnie próbował oszukać albo właśnie coś się takiego dzieje. Z jednej strony dobrze jest zadziałać od razu, kiedy dzieją się rzeczy niefajne. Z drugiej strony też warto powiedzieć sobie wprost, że nakręcanie sobie własnej spirali napięcia, strachu, upokorzenia do niczego dobrego nie doprowadzi. Więc lepiej sobie odpuścić gmeranie w tej przestrzeni, która cię właśnie skrzywdziła. Na pewno zaczynasz dostrzegać, jak wiele obszarów życia może wpłynąć na twoje samopoczucie. No sęk w tym, że im bardziej jesteś ich świadoma, tym większe masz prawdopodobieństwo zadziałania wtedy, kiedy generalnie dzieje się coś złego lub po prostu czujesz spadek nastroju. Po tym odcinku, skoro mamy teraz 2 tygodnie przerwy i dopiero w drugim tygodniu kwietnia coś nagram, chciałabym cię poprosić o to, żebyś poobserwowała siebie, jak działają na ciebie telewizja, reklamy, które do ciebie docierają i media społecznościowe. I zastanów się, co obniża twój nastrój. Nie zawsze musisz usuwać kogoś ze swojego grona znajomych. Możesz po prostu, na przykład na Facebooku, odobserwować tę osobę i ona nie będzie ci się zupełnie wyświetlała. I nadal jakby pozory są, ale w ogóle nie widzisz, co ona robi. I nie obniża to twojego nastroju. Sprawdziłam, działa, polecam. Generalnie jest tak, że twoja samoświadomość na temat tego, co obniża ci nastrój, co wpływa na twoje niskie samopoczucie, niską samoocenę, jest kolosalnie ważna. To jest kamień węgielny w tym wszystkim, co robisz dla siebie jako wysoko wrażliwa osoba. Więc przez te 2 tygodnie zrób to, do czego cię namawiam, a efekty, które zauważysz, naprawdę będą oszałamiające, bo z tej świadomości narodzą się decyzje, a te decyzje zaprowadzą cię do większej wolności w funkcjonowaniu z mediami, z reklamami i z mediami społecznościowymi. Małgosia Leduchowska, Wysoko Wrażliwy Podcast. Zarówno mój podcast, jak i książkę Czułość w formie audiobooka i e-booka znajdziecie w aplikacji Empik Go. Mam dla Was specjalny kod – Leduchowska. Z tym kodem otrzymacie 30 dni korzystania z aplikacji Empik Go i, uwaga, uwaga, jako bonus także aplikacji Empik Music za darmo. Aby aktywować kod, wejdźcie na stronę www.empik.com/gofree, a kod ważny jest tylko dla nowych użytkowników aplikacji Empik Go i Empik Music. Działa tylko na terenie Polski. Kod możecie wykorzystać do końca kwietnia 2022 roku. Serdecznie polecam.